bardzo dziękuję za to, że mogę dzisiaj podzielić się z wami Słowem Bożym, tym, co Pan Bóg kładzie mi na serce. I tak jak było zapowiedziane, dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Daniel Szeja i jestem wikariuszem zboru Wspólnota Radość w Warszawie Radości. I chciałbym na początku, żebyśmy zastanowili się nad pewną kwestią. Czy będąc osobą, która określa się mianem osoby wierzącej, która może chodzi na nabożeństwo, która może chodzi na grupy biblijne, która czasami modli się na nabożeństwach publicznie, która może ma jakąś służbę, czy będąc taką osobą mogę mieć pewność tego, co stanie się ze mną po śmierci? Możemy przychodzić do zboru, możemy wykonywać pewne określone czynności, możemy wypowiadać pewne określone słowa, możemy być stosownie ubrani i mieć przekonanie, że to wszystko wystarczy do tego, żeby nas ocalić. Że sama obecność na zgromadzeniu w domu Pana wystarczy do tego, żeby nas ocalić. I w czasach proroka Jeremiasza pojawił się taki zwrot liturgiczny: świątynia Pana, świątynia Pana, świątynia Pana tu jest. Ale Bóg przez proroka mówi coś wstrząsającego, że to nie wystarczy. Nie wystarczy. Ponieważ istnieje religia, która nie ratuje. Istnieje religia, która co prawda uspokaja nas i uspokaja nasze sumienie, ale nas nie ratuje. Nie przemienia naszego serca. Ponieważ istnieje religia, która daje ludziom poczucie bezpieczeństwa, podczas gdy życie jest daleko od Boga. I dzisiejsze słowo z Księgi Jeremiasza stawia przed nami bardzo niewygodne pytanie, które brzmi: czy nasza wiara prowadzi nas do życia, czy tylko daje poczucie, że wszystko jest w porządku? I to też będzie nasze zastosowanie dzisiejszego tekstu. Czy nasza wiara prowadzi nas do życia, czy tylko daje nam poczucie, że jest wszystko w porządku? I otwórzmy Słowo Boże na Księdze proroka Jeremiasza, rozdziale 7. Będziemy czytać od wersetu 1 takie słowa. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana. Stań w bramie domu Pana i zwiastuj tam to słowo i mów. Słuchajcie słowa Pana, wy wszyscy z Judy, którzy wchodzicie do tych bram, aby oddawać Panu pokłon. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Poprawcie swoje drogi i czyny swoje, a sprawię, że mieszkać będziecie na tym miejscu. Nie polegajcie na słowach zwodniczych, gdy mówią: świątynia Pańska, świątynia Pańska, świątynia Pańska to jest. Lecz jeżeli szczerze poprawicie swoje drogi i swoje czyny, jeżeli uczciwie stosować będziecie prawo między ludźmi, jeżeli obcego przybysza i sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i krwi niewinnej przelewać na tym miejscu, ani też chodzić za cudzymi bogami na własną zgubę, wtedy sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu w ziemi, którą dałem waszym ojcom od wieków na wieki. Oto wy polegacie na słowach zwodniczych, które nie pomogą. Jak to? Kradniecie, mordujecie, cudzołożycie i krzywo przysięgacie. Składacie ofiary Baalowi i chodzicie za cudzymi bogami, których nie znacie. A potem przychodzicie i stajecie przed moim obliczem w tym domu, który jest nazwany moim imieniem i mówicie: jesteśmy ocaleni, aby dalej popełniać te wszystkie obrzydliwości. Czy jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja widzę, mówi Pan. Lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu, i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego. Otóż teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów, mówi Pan. I chociaż mówiłem do was nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście. I chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście, uczynię domowi temu, który jest nazwany moim imieniem i na którym polegacie, oraz miejscu, które dałem wam i waszym ojcom, to, co uczyniłem w Sylo. I odrzucę was od oblicza mojego, jak odrzuciłem waszych braci, cały ród Efraima. I na początku, w pierwszych dwóch wersetach, widzimy, że Jeremiasz ma stanąć w bramie świątyni. I ta brama jest tutaj bardzo istotnym elementem. Dlaczego? Ponieważ brama była miejscem, w którym było bardzo dużo ludzi. Czyli tą właśnie drogą wchodzono do świątyni, czyli wchodzono oddawać Panu pokłon. Dlatego brama była bardzo istotnym elementem z tego powodu, ale mamy też drugi powód. I drugi powód jest taki, że było to samo serce ich religijności. To było samo serce tych rytuałów. Tędy wchodzono oddawać Panu pokłon. Co też pokazuje nam, że nie było to tylko prywatne napomnienie, ale było to publiczne przesłanie. I dalej, co ten lud ma zrobić? I o tym czytamy w wersecie trzecim. Poprawcie swoje, pierwsza rzecz, drogi i uczynki. Czyli mamy tutaj dwa hasła, drogi i uczynki. I teraz co to oznacza w kontekście? Drogi w tekście oryginalnym, tutaj w tłumaczeniu, oznaczają styl życia. Czyli poprawcie swój styl życia i uczynki, czyli konkretne czyny. I przesłanie jest jasne. Poprawcie swój, przemieńcie swój styl życia, z którego wynikają konkretne czyny, konkretne uczynki. Nie chodzi tutaj tylko o to, że trzeba zmienić jakieś jedno zachowanie. Albo poprawić jakąś jedną rzecz. Potrzebna jest przemiana życia. Przemiana życia. Pełna, prawdziwa, szczera przemiana życia. Nie zmiana tylko jakichś konkretnych rzeczy. I dalej w wersecie czwartym, tak jak już mówiliśmy na początku, czytamy słowa. Świątynia Pana, świątynia Pana, świątynia Pana. I tak jak mówiliśmy, najprawdopodobniej był to zwrot liturgiczny. Był to jakiś swego rodzaju slogan religijny, ale żebyśmy mogli zrozumieć, o co chodzi w tym sloganie religijnym, warto, żebyśmy sięgnęli trochę do kontekstu historycznego. Co to oznacza? I w jakim czasie były wypowiadane te słowa? Wiemy, że było to po reformie religijnej Jozjasza. Czyli był to czas, w którym świątynia była centralnym miejscem kultu. Centralnym miejscem kultu. I pojawiło się tam takie przekonanie, no bo skoro mamy świątynię, a w świątyni jest Bóg, no to przecież świątynia nie może być zniszczona, no bo tam jest Bóg, Bóg chroni świątynię. Więc szli dalej w tym myśleniu i powiedzieli sobie tak, no dobrze, a skoro świątynia jest w Jerozolimie, no to Jerozolima nie może być zdobyta. No bo jak może być zdobyta? Skoro tutaj jest świątynia, gdzie jest Bóg, no to Bóg będzie chronił swoje miasto. I pojawiło się w tamtym okresie bardzo wiele tego typu różnych przekonań i traktowanie tej świątyni jako takiego talizmanu, że ja mam świątynię, ja jestem blisko świątyni, ja mam talizman, więc mi nic nie grozi. I to prowadzi nas do pierwszego punktu naszego dzisiejszego rozważania, który chciałbym się z wami podzielić, który brzmi złudne bezpieczeństwo. Złudne bezpieczeństwo. Ponieważ myślę, że się z tym wszyscy zgodzimy, że możemy być otoczeni dobrymi, Bożymi rzeczami i podkreślam, to są dobre, Boże rzeczy, ale być daleko od Boga. Wiecie, tak jak mówiłem, jestem wikariuszem w zborze w Radości i mieszkam tam też w tym ośrodku. Pewnie wielu z was, jak nie wszyscy z was, kiedyś byli w tym ośrodku w Radości. I dowiedziałem się jakiś czas temu, że w tym ośrodku jest siłownia. I tak sobie mówię, dobrze, no to skoro tak blisko mam siłownię, no to dobrze by było może tam się przejść. I tam porozmawiałem z braćmi, mówimy, dobrze, no to pójdziemy sobie na tą siłownię. I wiecie, poszliśmy tam na tą siłownię, sprawdzić, czy bieżnia działa. Nie działa, ale byliśmy. I potem drugi raz jeszcze tam byliśmy, wyciągnąć stół do ping-ponga, bo tam potrzebowaliśmy. Więc dwa razy byliśmy na siłowni. Siłownia jest bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania. Praktycznie jak okno otwieram, to patrzę na tą siłownię. Ale to nie oznacza, że utraciłem masę ciała. Czyli bliskość siłowni nie sprawia, że występuje we mnie jakaś przemiana. Tak samo tutaj widzimy, że bliskość Bożych rzeczy nie oznacza przełomu w życiu z Bogiem. Ale więcej, bliskość dobrych Bożych rzeczy bez przemienionego życia może oznaczać zbudowanie w nas sztucznego poczucia bezpieczeństwa. Bo wiecie, to trochę tak, jakbyśmy byli chorzy, ręka by nam krwawiła, pojechalibyśmy do szpitala, ale nie wyszlibyśmy z samochodu, tylko siedzielibyśmy w tym samochodzie na parkingu przed szpitalem z krwawiącą ręką i czuli się bezpiecznie, dlatego że szpital jest blisko. No to czujemy, że bliskość szpitala tak jakby nam nie pomaga. No bo my, żeby otrzymać ratunek, to musimy wejść do tego szpitala. Sama bliskość niczego nie zmienia. Ale może budować złudne poczucie bezpieczeństwa. Więc co musimy zrobić w tej sytuacji? Ręka nam krwawi, jesteśmy na parkingu przed szpitalem. Musimy wyjść z samochodu, przejść chodnikiem i wejść do szpitala, żeby otrzymać ratunek. Czyli potrzebujemy wykonać pewne działanie. Sama bliskość nic nie zmienia. A jakie działanie mają odbiorcy naszego tekstu wykonać? Werset trzeci czytamy. Zmiana stylu życia i zmiana konkretnych działań. Czyli muszą przemienić swoje życie. Ich życie w pełni musi zostać przemienione. Dalej, werset od 5 do 7. Tutaj mamy zdanie warunkowe. I to zdanie warunkowe moglibyśmy powiedzieć tak. Jeżeli, czytamy, jeśli, albo jeżeli. Jeżeli rzeczywiście, autentycznie, bez udawania, nie powierzchownie, nie religijnie, ale tak naprawdę zmienią swój styl życia i konkretne działanie, czyli przemienione zostanie ich życie. Werset 7 czytamy, wtedy będą mogli mieszkać w ziemi obiecanej, gdzie jest świątynia Pana i Boża obecność. I to są słowa skierowane do Judy. Skierowane do Judy jako przestroga, ale mogą się też odnosić do naszych czasów, dlatego że Słowo Boże, przesłanie Słowa Bożego jest nadal aktualne. I to, że nie są to słowa, które są skierowane bezpośrednio do nas, nie są to słowa, ale są to słowa, które mają dla nas pewien przekaz. I wierzę, że Bóg chce również przez tę historię pokazać nam swoje prawdy. Możemy zauważyć tutaj w tych trzech wersetach taką zasadę, że Bóg nie oddziela duchowości i kultu od życia społecznego. Nie ma oddzielenia duchowości i kultu od życia społecznego. I nie chodzi tylko o to, żeby piękne słowa w świątyni wypowiadać, żeby używać jakichś patternów słownych, tak jak oni to robili. Nie o to chodzi. Bo one nie mają znaczenia, jeżeli nie idzie za tym realna przemiana serca, realna przemiana życia. I to nas też dotyczy. Myślę, kochani, że się z tym zgodzimy, że każdy z nas, kto jest już w Kościele jakiś dłuższy okres czasu, jest w stanie stanąć, wypowiedzieć pewne określone słowa, które społecznie są akceptowalne i uznawalne za modlitewne, ale w sercu może być pustka. Możemy stanąć, powiedzieć, dobry Boże, dziękuję Ci za, wymienić listę, a proszę Cię o, wymienić listę, zakończyć słowami amen, ale w sercu może być pusto. I w ten sposób dochodzimy do drugiego punktu, który brzmi, Bóg patrzy na nasze życie, a nie na nasze deklaracje. Bo deklarować, samo deklarować, możemy różne rzeczy. Wiecie, wracając jeszcze trochę do tego obrazu siłowni. Po tym, jak już byłem tam te dwa razy na siłowni, to potem postanowiłem, że zadeklaruję przejście na dietę. I zadeklarowałem to, że przechodzę na dietę. I nawet podeszłem do tego bardzo poważnie, bo powiedziałem tak, no dobrze, no to zamówię sobie catering, żeby mi przywozili te pudełka na wycieraczkę, że to będzie takie zdrowe, że może mi to pomoże. Więc podjąłem pewnego rodzaju działania. Nawet zacząłem się jakoś z tej diety edukować. Zacząłem czytać, co mogę jeść, czego nie mogę jeść. Dowiedziałem się, że jest taki batonik, który ma tylko 98 kalorii. I to nie jest jakiś taki batonik a la zdrowy, owsiany, tylko to jest taki prawdziwy słodycz. Więc miałem bardzo dużo wiedzy na ten temat. Miałem bardzo dużo informacji na ten temat. Zadeklarowałem przejście na dietę, ale to nie oznaczało, że utraciłem masę ciała. Niestety. Bo wiedza o diecie i deklaracja nie oznacza utraty wagi, tak samo jak wiedza o zbawieniu i deklaracja wiary niekoniecznie może oznaczać zbawienie. Bo kto ustami swoimi wyznał, ale nie tylko kto ustami swoimi wyznał, ale również kto w sercu swoim uwierzy, będzie zbawiony. Dalej wersety 8 do 11. Czytamy tam słowa, ufacie słowom kłamliwym. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja kiedy czytam o jakichś słowach kłamliwych, to od razu przychodzą mi na myśl fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy. Ale tutaj nawet niekoniecznie mogła to być jakaś nauka fałszywych proroków. Mogło to być po prostu fałszywy system przekonań, oparty na tym, że Bóg nas nie osądzi, bo mamy świątynię. Dalej mamy listę grzechów i widzimy w wersecie 10, jak po łamaniu przymierza przychodzą do świątyni, moglibyśmy to określić mianem wyzerowania licznika grzechów. Po co? Po to, żeby dalej grzeszyć. Dlatego w wersecie 11 czytamy o tym, że zrobili sobie ze świątyni jaskinię zbójców. I o co chodzi z tą jaskinią zbójców? Bo to generalnie jest bardzo popularne stwierdzenie. Wiemy też, że Jezus to cytował. O co chodzi z tą jaskinią? Nie było to miejsce napadu. Czyli to, wiecie, to nie było miejsce, w którym ci zbójcy atakowali na osobę. To było miejsce, do którego oni uciekali po tym, jak wyrządzili coś złego. Czyli nagrzeszyli i uciekali do tej jaskini, żeby czuć się tam bezpieczni. I dokładnie tak samo potraktowali świątynię. Traktowali ją jako miejsce, w którym mogą czuć się bezpieczni po grzechu. I kluczowe pytanie teraz jest takie. Z punktu widzenia łaski i krzyża, czym to się różni od chrześcijańskiego życia? No bo przecież my też upadamy, my też grzeszymy i też przychodzimy przed Boże oblicze. Tak samo oni grzeszą i przychodzą przed Boży tron. Jaka jest różnica? Bardzo kluczowa, ponieważ w ich wypadku nie ma skruchy, nie ma żalu za popełnione zło. Tutaj widzimy tylko i wyłącznie chłodne, wyrachowane, mechaniczne wyzerowanie grzechów. Ale nie ma szczerego żalu. Dlatego punkt trzeci. Religia może być przykrywką. Może być przykrywką grzechu. Może być taką maską, którą ktoś zakłada po to, żeby nie było widać tego, co jest pod spodem. Jeden obraz mam jeszcze na to. Nie wiem, czy tak macie. Ja tak mam, że bardzo nie lubię prasować koszuli. Ale kiedy mam kazanie albo idę na nabożeństwo, no to trzeba by tą koszulę wyprasować. Więc co można zrobić? Można założyć marynarkę. Dlaczego? Bo wtedy wystarczy wyprasować tylko z przodu. Z tyłu nie trzeba prasować, bo nie widać. Więc jeżeli wyprasuję tylko z przodu, no to tak naprawdę wszystko wydaje się pozornie być w porządku. Jeszcze zimą, a u nas tak czasami bywa, bo ogrzewamy w kaplicy tak raz jest, raz nie ma, zależy czy się włączy, no to jeszcze można ubrać sweter. A sweter to już jest w ogóle, bo to nic nie trzeba prasować, tylko na koszulę sweter, na to marynarka, jest wszystko dobrze. Ale czym jest wyprasowanie koszuli tylko z przodu? Jest ukryciem faktycznego stanu tej koszuli, bo nie jest wyprasowana, ale my prasujemy z przodu po to, żeby ukryć fakt, że ona nie jest wyprasowana. Ale dwie klapy wyprasowane z przodu nie świadczą o całej koszuli. Jeszcze drugi obraz na to dam. Wiem, że u was, jak byłem tutaj w zborze, to były śniadania męskie. A u nas też są jeszcze śniadania kobiece. Nie wiem, czy u was są też śniadania kobiece, czy nie. Ale u nas są. I generalnie raz z braćmi z rady mieliśmy mieć spotkanie rady zboru. Ale wyszło na to, że nie umieliśmy się jakoś wszyscy w piątkę spotkać. Więc postanowili bracia, że skoro jest takie śniadanko kobiet u nas w Radości i wszyscy przywiozą żony do Radości na to spotkanie kobiet, no to zrobimy sobie przy okazji radę. I wszyscy powiedzieli, świetnie, dobry pomysł, no bo wszyscy jesteśmy na miejscu, jest to logiczne rozwiązanie. I powiedzieli tak, że zrobimy sobie my też takie męskie śniadanko. I wszyscy super, fajnie, zrobimy sobie męskie śniadanko. A potem powiedzieli, zrobimy sobie może takie śniadanko u Daniela, bo tam to nie ma miejsca, więc zrobimy sobie u mnie. No i dobrze, i zrobimy sobie u mnie. I co przyszło mi do głowy? Że co muszę zrobić? No coś przygotować na te śniadanie by było dobrze i posprzątać w domu. Więc mówię tak, dobrze. No to skoro muszę posprzątać, to najlepiej byłoby to zrobić jakoś bezpośrednio przed, żeby wcześniej nie nabałaganić. No to zrobię to w piątek wieczorem, jak wrócę z pracy. Ale wróciłem z pracy i postanowiłem, że zrobię to w sobotę rano, bo wstanę wcześniej. Zanim oni przyjdą, ja wstanę wcześniej i przygotuję na to śniadanko wszystko. Nie wstałem wcześniej. Co musiałem zrobić? Wziąć te wszystkie kartony, pudła, wszystko, co tam miałem w przedpokoju, butelki, bo teraz butelki trzeba oddawać za kaucją. Więc to wszystko wziąłem i wsadziłem do jednego pokoju, jeden pokój zamknąłem, pozamiatałem i było czysto. I przyszli bracia na radę, siadają i mówią, no Daniel, stanąłeś na wysokości zadania. Dlaczego tak powiedzieli? Bo nie widzieli tego jednego pokoju, do którego nawet nie tyle, że nie mogli wejść, co nie dało się tam wejść, bo tam było tyle rzeczy, że ciężko by było tam wejść. Czyste mieszkanie było przykrywką bałaganu. Tak samo religia i religijne życie może być przykrywką faktycznego stanu serca. Werset 12. O co tutaj chodzi z Sylo? Jakbyśmy spojrzeli na tekst. Było to wcześniej miejsce kultu w czasach Samuela. Była tam arka i zostało zniszczone najprawdopodobniej przez Filistynów. I przesłanie tego jest jedno. Bóg już raz opuścił swoje miejsce kultu. Dla nich, dla pierwotnych odbiorców to znaczyło bardzo dużo. Bóg już raz opuścił swoje miejsce kultu. Werset 13, co widzimy? Mówiłem do was, a nie słuchaliście. Czyli miała tutaj miejsce jakaś powtarzalność działania Bożego, która się spotykała z ciągłym odrzuceniem ze strony ludzi. Dlatego, werset 14, uczynię z tym domem jak z Sylo. Co też im pokazuje, pierwotnym odbiorcom tego tekstu, że świątynia nie jest nietykalna. Werset 15. Odrzucę was od mojego oblicza. No i tutaj już się pojawia język wygnania. Tutaj odnosi się to do północnego królestwa, ponieważ jak wiemy, Izrael już wtedy upadł. I mamy historię Izraela, która jest ostrzeżeniem dla Judy. Ale i dla nas. Ponieważ przesłanie Słowa Bożego jest cały czas aktualne. A dzisiejszy tekst pokazuje nam, że, i tak jak mówiliśmy, punkt pierwszy, w dzisiejszych czasach, tak jak za czasów Jeremiasza, bliskość dobrych, Bożych rzeczy bez przemienionego życia może powodować złudne poczucie bezpieczeństwa. Tak jak siedzenie w aucie na parkingu, będąc chorym przed szpitalem, tak jak mówiliśmy. Wiemy również, że punkt drugi. Bóg patrzy na nasze życie. Na nasze życie, nie jedynie na deklaracje, bo deklarować możemy różne rzeczy. Deklarować możemy dietę, która się nie wiąże z utratą masy ciała. Kolejna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, punkt trzeci dzisiejszego rozważania, że pozorna religijność, powierzchowna religijność może stanowić często przykrywkę dla grzechu. Tak jak sprzątanie mieszkania, kiedy wszystko do szafy ląduje. Wiecie, kiedy patrzymy na ten tekst, a później patrzymy na swoje życie, to możemy zadać sobie pytanie, czy my w ogóle możemy czuć się bezpieczni w takim razie? Czy my możemy czuć się, czy my jesteśmy bezpieczni? I w wersecie trzecim czytamy takie słowa, tak jak mówiliśmy. Poprawcie swoje drogi, czyli przemieńcie cały swój styl życia i czyny swoje, czyli konkretne działania, a sprawię, że będziecie mieszkać na tym miejscu. Tylko wiecie, problem jest taki, że zarówno pierwotni odbiorcy, jak i my dzisiaj tutaj, sami z siebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie jesteśmy w stanie. Tylko jeden człowiek był w stanie to zrobić. Bóg, Jezus Chrystus, który żył bezgrzesznym życiem, wziął całą winę za nas na siebie i złożył jedną, jedyną, świętą, niepowtarzalną, niezastąpioną i w pełni wystarczającą ofiarę po to, żebyśmy mogli zostać uwolnieni. Nie zasłużyliśmy na to. Byliśmy niegodni. Nie mogliśmy tego zrobić sami, ale On mógł to zrobić. I dzięki Niemu możemy zostać uratowani. I nie przez deklarację wiary, ale przez deklarację wiary, która jest podparta tym, że odwracamy się od grzechu i zwracamy się w stronę Chrystusa. A jesteśmy w stanie to zrobić. Tylko i wyłącznie dzięki temu, że uzdolniła nas do tego Jego krew na krzyżu. Co jeszcze jest ciekawe, kochani, ludzie, o których czytaliśmy dzisiaj, szukali ratunku w budynku świątyni. A Jezus powiedział o tym tak: zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. I mówił o świątyni swojego ciała. Nie ma ratunku w budynku świątyni. Ale jest ratunek w prawdziwej świątyni, którą jest Jezus Chrystus. Jedynie dzięki Niemu, w Nim i przez Niego możemy mieć pewność wiecznego ratunku.